Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 18 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program niemal w całości poświęcimy dziś aktualnościom watykańskim. Przedstawimy relację z audiencji dla ekumenicznej delegacji z Finlandii, która przybyła do Rzymu na uroczystości świętego Henryka, patrona kraju. Powiemy też o echach wczorajszej wizyty Benedykta XVI w rzymskiej synagodze. Usłyszymy reakcję kardynała Waltera Kaspera z Watykanu i głównego rabina Rzymu Riccardo Di Seni. Nadamy też wywiad z arcybiskupem André Josephem Leonardem, nowym mianowanym dziś przez papieża prymasem Belgii. Nasz program zakończy prezentacja nowego numeru miesięcznika List. Zapraszamy. Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął ekumeniczną delegację z Finlandii, która zgodnie z tradycją przybyła do Rzymu w związku z obchodami ku czci świętego Henryka, apostoła tego kraju. Jego grób znajduje się w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva i tam co roku, obecnie już po raz 25, przybywają fińscy chrześcijanie różnych wyznań. Pielgrzymka ta zbiega się z obchodami tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Ojciec Święty nawiązał do soborowego przyłomu, który nieodwracalnie wprowadził Kościół katolicki na drogę ekumenicznych poszukiwań.
Kościoły wschodu i zachodu, których tradycje są obecne w naszym kraju, przyczyniają się do przywrócenia realnej, choć wciąż niedoskonałej komunii. Jest to powód do żalu nad problemami z przeszłości, ale też oczywisty motyw większego zaangażowania we wzajemne zrozumienie i pojednanie, tak aby braterska przyjaźń i dialog mogły zaowocować doskonałą, widzialną jednością w Jezusie Chrystusie.
Benedykt XVI nawiązał też do wspólnej katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu sprzed 10 lat. Wyraził radość, że dokument ten przyczynia się do dalszych rozmów między obu kościołami, także na terenie krajów nordyckich jak Finlandia i Szwecja.
Znaczne echo w światowej prasie znalazła wizyta Benedykta XVI w rzymskiej synagodze. Zdecydowaną większość doniesień prasowych zdominowały jednak kwestie związane z kontrowersyjnym spojrzeniem na działalność Piusa XII i ponowionym żądaniem otwarcia archiwów watykańskich z okresu jego pontyfikatu. Niewiele miejsca poświęca się papieskiemu wystąpieniu, które w dużej mierze zostało zignorowane. Relacje Kościoła ze wspólnotą żydowską sprowadza się do wyliczeń win chrześcijan, a szczególnie przypomnienia decyzji Benedykta XVI niesprzyjających wzajemnemu dialogowi.
Pojednawczy ton wczorajszego wydarzenia podkreśla biznesowy dziennik Financial Times. Docenia papieskie wysiłki, by proces zabliźniania ran przeszłości mimo wielu przeciwności nadal kontynuować. Ekonomiczny dziennik Wall Street Journal wylicza zarazem z matematyczną dokładnością cienie papieskich posunięć, które zaszkodziły wzajemnym relacjom. Natomiast brytyjski Telegraf oznajmia, że liderzy żydowscy skonfrontowali papieża z milczeniem o Holokauście, które kosztowało życie tysięcy Żydów. Podkreślają krytycyzm i szczerość wystąpień zwierzchników rzymskiej synagogi wobec Benedykta XVI. Ponowne żądanie otwarcia archiwów watykańskich dotyczących okresu II wojny światowej według gazety jest jedyną drogą i prośbą wobec głowy Kościoła katolickiego.
Inny brytyjski dziennik, Times Online, w poszerzonym artykule analizuje drogę Kościoła ku synagodze, podkreślając wysiłki i dokonania uczynione od Soboru Watykańskiego II. Wczorajsza wizyta przypomina, że Benedykt XVI wchodzi na drogę, którą Kościół podąża już od pewnego czasu. Z szacunkiem podkreśla milowy krok uczyniony w pontyfikacie Jana Pawła II. Zauważa też dyskretność wysiłków watykańskich w czasach nazizmu, by ochronić Żydów, ukrywając ich w katolickich instytucjach. New York Times podkreśla serdeczny klimat wizyty, mimo napięć we wzajemnych relacjach.
Od ogólnie przyjętego tonu podsumowań papieskiej wizyty odbiega artykuł rabina Dawida Rosena zamieszczony w angielskojęzycznej wersji izraelskiego dziennika Haaretz. Oskarża on rząd Izraela o nieprzestrzeganie porozumień zawartych z Watykanem prawie 16 lat temu. Autor sugeruje nawet, że każdy inny kraj zagroziłby wycofaniem swego ambasadora z Izraela, gdyby niepowodzeniem zakończyły się wcześniejsze uzgodnienia. Rabin Rosen podkreśla, że wiele grup żydowskich docenia starania Piusa XII, które ocaliły od eksterminacji kilkadziesiąt tysięcy wyznawców judaizmu. Jego zdaniem kompromitujące natomiast są poczynania Izraela, który przyrzekł uregulować sprawy kościelne w tym kraju i nadal się z tego nie wywiązał.
Pozytywnie ocenił wczorajszą wizytę Benedykta XVI w rzymskiej synagodze kardynał Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kieruje jednocześnie Komisją do spraw kontaktów religijnych z judaizmem. Jego zdaniem wczorajsze wydarzenie było jasnym znakiem wspólnego świadectwa wartości katolików i Żydów.
Myślę, że ta wizyta była umocnieniem naszego dialogu, albowiem obie strony potwierdziły, że chcą iść do przodu w dialogu rozumianym nie tylko w sposób akademicki, ale też jako dzielenie się wartościami. Bardzo ważne było to, co Ojciec Święty powiedział na temat 10 przykazań. Jest to nasze wspólne dziedzictwo, ale też dziedzictwo całej ludzkości. Powinniśmy zatem świadczyć o tych wartościach wyrażonych w dekalogu, ponieważ tego potrzebuje współczesny świat. Papieska wizyta przebiegła bardzo dobrze i to z obu stron. Oczywiście są rozbieżności między Żydami i katolikami, istnieją też konkretne problemy, ale teraz zbudowaliśmy zaufanie i przyjaźń, także możemy iść naprzód, bowiem ten dialog jest ważnym znakiem, że nawet po długim okresie wrogości i nieporozumień można zacząć na nowo dzięki łasce Bożej.
Pozytywnie papieską wizytę w synagodze ocenia również jej gospodarz, główny rabin Rzymu Riccardo Di Senni. W jego przekonaniu obecność Benedykta XVI potwierdziła braterstwo, które łączy Żydów i chrześcijan. Po pontyfikacie Jana Pawła II, gdy relacje z synagogą miały charakter nadzwyczajny, za Benedykta XVI stają się one zwyczajne, choć do wczoraj wcale tak być nie musiało, zaznacza rabin Di Senni.
Dzisiaj, a posteriori po tym, co wydarzyło się wczoraj, możemy powiedzieć, że te relacje stają się normalne, ale wcale nie było to takie pewne. Powodzenie wczorajszego wydarzenia nie było oczywiste. Ciężko było je urzeczywistnić, piętrzyły się trudności, ale ostatecznie wszystko się udało. Nigdy nie dojdziemy tu do rutyny. Zawsze będzie potrzeba zaangażowania i dobrej woli. Ważne, że wytworzyła się pewna atmosfera, że potrafimy rozwiązywać problemy, których byliśmy świadkami w ostatnich dniach. Tę umiejętność udało się nam wypracować i wydaje mi się, że jest ona tym, co najistotniejsze, najbardziej realne. Nie mamy czarodziejskiej różdżki, ale mamy przynajmniej wzajemną gotowość do współpracy. W moim wystąpieniu wielki nacisk położyłem na biblijną refleksję o braterstwie, ponieważ Biblia, z której wszyscy wyrastamy, tłumaczy nam, że braterstwo jest czymś bliskim, a zarazem złożonym. Dlatego też relacje między braćmi są zarówno ważne, jak i trudne. Droga biblijna wiedzie nas od totalnego skłócenia między braćmi do pojednania i pokoju. W sposób symboliczny odzwierciedla to też drogę, po której idziemy, napotykając wiele przeszkód, ale też wiele dobrej woli.
Mówił Riccardo Di Senni, główny rabin Rzymu. Belgia ma nowego prymasa. Benedykt XVI przyjął rezygnację kardynała Gottfrieda Danelsa, a nowym ordynariuszem metropolii Malines-Brukseli mianował biskupa André Moutin-Leonarda, dotychczasowego ordynariusza Namur. Arcybiskup Leonard to jedna z najbardziej barwnych postaci belgijskiego kościoła. Historyk filozofii nowożytnej o niekwestionowanym autorytecie, wielki znawca Hegla. Jako profesor Uniwersytetu Louvain-la-Neuve zasłynął z utworzenia w tym uniwersyteckim mieście seminarium duchownego, proponującego dość tradycyjną i ortodoksyjną, jak na belgijskie warunki, formację. W 1991 roku Jan Paweł II mianował go biskupem Namur, czyli administracyjnej stolicy francuskojęzycznej Walonii. Jego poczynania i bezkompromisowe wypowiedzi budziły wiele kontrowersji w belgijskim społeczeństwie i liberalnych nurtach tamtejszego katolicyzmu.
Arcybiskup Leonard słynął też z niekonwencjonalnych zachowań. Całymi tygodniami na przykład mieszkał na plebaniach wizytowanych przez siebie parafii. Obejmując urząd biskupa, przyjął drugie imię Mytien w nawiązaniu do świętego Mytiena z Malon, patrona diecezji. Teraz, kiedy został arcybiskupem stołecznej metropolii, zmienił je na Józef, mając na uwadze głównego patrona Belgii. Odtąd nazywa się zatem André-Joseph Leonard. Nowy metropolita Malin Brukseli skończy w tym roku 70 lat. Jak napisał na swoim blogu, nowa nominacja robi na nim wrażenie, a zarazem go odmładza. Nawiązując do kontrowersji, które budziły w przeszłości jego wypowiedzi, deklaruje, że z czasem stał się bardziej roztropny i dyplomatyczny. Styl moich wypowiedzi jest dziś mniej nauczycielski, a bardziej profetyczny, wyznaje z przekorą nowy prymas Belgii.
Arcybiskupa André-Josepha Leonarda zapytaliśmy, jak przyjął papieską decyzję.
Odbieram to przede wszystkim jako wyraz wielkiego zaufania ze strony Ojca Świętego i jestem mu za to po synowsku wdzięczny. Jest to też ogromne wyzwanie, które w miarę mych możliwości podejmuję. Muszę poznać wielką i bardzo złożoną archidiecezję. Biorąc pod uwagę mój wiek, nie mogę temu poświęcić zbyt dużo czasu, ale muszę też powiedzieć, że ta nominacja jest bardzo stymulująca. Czuję, że będę mógł w nowy sposób wypełniać moją biskupią misję.
Mówił ksiądz arcybiskup o wielkich wyzwaniach. Jakie ma ksiądz arcybiskup plany, zamiary względem kościoła w Belgii?
Mes projets sont très modestes, parce que comme je ne connais pas très bien le diocèse.
Moje zamiary są bardzo skromne. Nie znam bowiem dobrze nowej diecezji. Nie mogę więc przyjść z gotowym programem. Moim pierwszym priorytetem jest poznać ludzi, którzy tworzą ten kościół, iść w teren, aby ich spotkać, poznać, wyrobić sobie, a może zmienić opinię na ich temat. Zamierzam też być wierny niektórym priorytetom mojego poprzednika, który był niewątpliwie człowiekiem o bogatym życiu duchowym, czy wręcz człowiekiem oddanym przede wszystkim kontemplacji. Co nie przeszkadzało mu z drugiej strony zajmować się, zwłaszcza w ostatnich latach, pilnymi kwestiami społecznymi, jak na przykład sprawą mieszkań w Brukseli. Kardynał Danels ma też wielkie zamiłowanie do liturgii, modlitwy, adoracji. Zamierzam to rozwijać w mojej misji. Pójdę w jego ślady. W kwestiach społecznych również. To są te priorytety, które są nam wspólne. Inny priorytet to troska o powołania, która oczywiście jest wspólna wszystkim biskupom. Ja jednak w Namur mogłem to przeżywać w sposób bardzo dopingujący. Miałem na to bowiem dwa seminaria, jedno normalne, diecezjalne i drugie Redemptoris Mater, czyli związane z neokatechumenatem. Było to dla mnie piękne doświadczenie, wnoszące wiele nadziei. Oczywiście nie chcę przenosić do nowej diecezji gotowych schematów, ale zrobię w tej dziedzinie powołań wszystko, co w mojej mocy, aby powołania do życia konsekrowanego, do kapłaństwa i do diakonatu na nowo rozkwitły. Pan Bóg na pewno chce dać Kościołowi powołania, lecz oczekuje z naszej strony właściwej współpracy i zaangażowania. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Mam wielką wolę zaangażowania się na tym polu.
Kościół w Belgii, podobnie zresztą jak w innych krajach, jest pogrążony w poważnym kryzysie. Spotykamy się na przykład z osłabieniem praktyk religijnych. W jaki sposób chce ksiądz arcybiskup temu zaradzić?
Chcę tu przytoczyć słowa, które były bardzo bliskie wielkiemu teologowi, którego bardzo cenię i od którego wiele otrzymałem. Mam tu na myśli Hansa Ursa von Balthasara. Mówił on o powrocie do centrum, powrót do centrum. Co chcę przez to powiedzieć? Aby wyjść z kryzysu, nie wystarczy walczyć z przejawami, symptomami tego kryzysu. Chodzi zatem o powrót, nie z tęsknoty, lecz przez wierność źródłu do tego, co jest istotą, sercem. Jeśli chcemy, by Belgia i inne kraje wyszły z tego kryzysu, a przy tym wyniosły z tego jakąś korzyść i naukę, musimy wszyscy razem powrócić do serca. Punktem, w którym wszystko jest skondensowane, punktem, z którego wszystko wypływa, gorejącym ogniem całego życia chrześcijańskiego i życia Kościoła, jest serce Chrystusa. Tylko wtedy, gdy na nowo zanurzymy się w źródle, będziemy mieć siły niezbędne, aby z jednej strony konfrontować się ze światem współczesnym, a z drugiej do niego się dostosować. Tak było od samego początku chrześcijaństwa. Wierna nauczaniu apostołów Chrystusa, wiara chrześcijańska inkulturowała się czy to w środowisku żydowskim, czy to w świecie helleńskim, łacińskim. Dziś są nowe konteksty, w których musimy się inkulturować, ale pod warunkiem, że wcześniej zanurzymy się na nowo w sercu Chrystusa, w centrum.
Kardynałowi Danelsowi często zarzucano, że w jakiejś mierze on również jest odpowiedzialny na przykład za przyjęcie w Belgii liberalnego ustawodawstwa o eutanazji czy związkach homoseksualnych. Jak jest stanowisko księdza arcybiskupa w tych kwestiach?
Nie zgadzam się z taką interpretacją faktów. Prawa te zostały przyjęte ze względu na przemiany, które dokonały się w naszym społeczeństwie. Kościół katolicki jako taki nie mógł tego powstrzymać. I wbrew temu, co się zazwyczaj sądzi, kardynał Danels i inni biskupi regularnie zabierali głos w tych sprawach. Oczywiście czyniono to na sposób belgijski. Nie organizowano wielkich manifestacji, ale wypowiadano się bardzo jasno. Nie sądzę, by podnoszenie głosu powstrzymało przyjęcie tych praw. Tym niemniej myślę, że w naszej epoce musimy bardzo aktywnie uczestniczyć w debacie społecznej, bardziej niż to było czynione do tej pory. My, Belgowie, mamy swój temperament soft, bardziej wstrzemięźliwy. Szanujemy władze publiczne, ale to nie zwalnia nas z obowiązku czynnego udziału w debacie społecznej. Dzisiaj wymaga się tego od nas o wiele bardziej niż w przeszłości.
Niektórzy zarzucają księdzu arcybiskupowi, że jest zbyt konserwatywny. Jak ksiądz arcybiskup reaguje na te zarzuty? Co na nie odpowiada?
Oczywiście, jak wszyscy ludzie, ja mam swoje wady. Czasami mogłem być może mało dyplomatyczny, kiedy prezentowałem niektóre opinie. Sądzę jednak, że chodzi tu raczej o stereotypy obecne u tych, którzy nie znają mnie osobiście i którzy myślą o mnie według zasłyszanych sloganów, tytułów prasowych, upraszczających ze swej natury rzeczywistość. Wierzę jednak, że z czasem, kiedy poznamy się lepiej, te etykietki stracą znaczenie.
Czego można życzyć księdzu arcybiskupowi w związku z objęciem tej nowej funkcji?
Proszę mi życzyć, aby wielu ludzi z serca się za mnie modliło, z serca mnie wspierało również swoją obecnością i pomagało mi pełnić tę funkcję, która nie jest przytłaczająca, lecz bardzo piękna.
Mówił arcybiskup André-Joseph Léonard, nowy ordynariusz metropolii Malines-Brukseli, prymas Belgii. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Wcielenie Chrystusa jest jedną z największych tajemnic Kościoła. Czy tę tajemnicę wszyscy już odkryliśmy? Jak jest ona rozumiana w dzisiejszym świecie? Mówi Marta Wielek, redaktor prowadzący numer.
Człowieku jest taka bardzo głęboka potrzeba dotknięcia czegoś, co jest poza nim, poza tą rzeczywistością, w której żyje. Gdzieś ma w sobie takie przekonanie bardzo mocne, że istnieje coś więcej, coś poza i bardzo chce to poznać. Jeśli nie znajdzie jakby takiej ścieżki religijnej, duchowej, to próbuje takich dróg na skróty.
Styczniowy numer miesięcznika katolickiego List, zatytułowany Którędy do Boga, opowiada o sporze teologów z mistykami oraz o tym, czy istnieje coś takiego jak geny religijne. Zapraszam do lektury.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.